Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, zapraszam na strefę samorządową, a dzisiaj będziemy w różnych gdańskich dzielnicach, bo porozmawiamy między innymi o budżecie obywatelskim, a dziś dyskutować będą radni, miejscy i dzielnicowi. To zacznijmy od tych miejskich. Katarzyna Czerniewska, Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jan Perucki, Koalicja Obywatelska.
Kłaniam się nisko.
I radni dzielnicowi Elżbieta Strzelczyk, przewodnicząca zarządu dzielnicy Letnica.
Dzień dobry.
I Bartosz Stefański, przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa.
Dzień dobry.
W tym tygodniu zakończyło się głosowanie, przyjmowanie wniosków do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili prawie 600 projektów, 47 projektów ogólnomiejskich, 548 dzielnicowych, w tym oczywiście 13 ogólnomiejskich projektów zielonych i 116 zielonych projektów w dzielnicach. Najwięcej tych pomysłów było w dzielnicy Orunia Górna, Gdańsk Południe, 36, na drugim miejscu Chełm, 34, na trzecim Wrzeszcz Górny, 29. A jak to w tym roku wyglądało w Letnicy i w Osowej? Jesteście w stanie wymienić jakieś projekty, które u was w dzielnicy się pojawiły? Osowa, Bartosz Stefański.
Tak, no oczywiście, że jestem w stanie wymienić. Tych projektów w Osowej jest około 14, także całkiem nieźle. Sam jestem wnioskodawcą części projektów jak co roku. To wynika z tego, że po prostu jako Rada Dzielnicy słuchamy mieszkańców i też w ich imieniu składamy projekty, żeby potem mogli wybierać spośród pewnej puli. Budżet obywatelski rządzi się tym, że ma większą pulę środków, także jesteśmy w stanie więcej zrealizować. Także 14 chyba projektów mamy w tym roku.
A jakieś przykłady?
Oj, tam mamy bardzo ciekawe projekty, chociażby remonty placów zabaw, rozbudowa zieleńców wzdłuż ulicy Kielnieńskiej. Mamy też projekt dojścia do przystanku autobusowego wraz z zatoką. Mamy projekt oświetlenia parku, na który mieszkańcy zgłaszali. Także jest dużo infrastrukturalnych. Jest też kilka takich projektów społecznych, miękkich, jak jakieś biegi terenowe. Także wachlarz jest bardzo duży.
Będzie w czym wybierać, dokładnie, jeśli zostaną zakwalifikowane. Oczywiście, a Letnica, Elżbieta Strzelczyk?
Tak, Letnica to Letnica jeszcze nie wie tak naprawdę, ile jest projektów. Natomiast ja chciałabym powiedzieć trochę sama zgłaszałam w ubiegłych latach projekty. To znaczy, to był na przykład park w Letnicy. Dwa lata z rzędu zgłaszałam, bo to jest tak, bo jesteśmy dosyć mało zazielenioną dzielnicą, jeżeli chodzi w ogóle o jakieś takie miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. I zgłaszałam ten projekt razem z kolegą, który zgłaszał z zielonego budżetu, także w zasadzie prawie, że całą pulę zgarnialiśmy przez dwa lata na ten park. Ale no niestety na razie nawet jeszcze nie zaczęła realizacja tego projektu. Myślę, że to jest spowodowane tym, że no jest to jednak dosyć duże, to znaczy obszar tego parku jest niewielki, bo to jest niecałe 2 hektary. Ale jednak wymaga takich bardzo dużych prac związanych z przygotowaniem terenu. A w związku z tym, że już w ubiegłym roku był ogłaszany przetarg na projekt i na budowę tego parku, to znaczy na zrobienie tego parku, ale niestety nikt się nie zgłosił, żadni oferenci się nie zgłosili. Myślę, że to jest związane niestety z kartą dla drzew, która obowiązuje w tej chwili w Gdańsku, że jest to dla ludzi jednak trochę trudne do realizacji, szczególnie w takich sytuacjach właśnie jak park, gdzie trzeba gdzieś zachować starą zieleń, która już jest w tej chwili, która funkcjonuje, dopasować do tego, żeby można było tam jeszcze zrobić miejsca do wypoczynku, jakieś alejki. Także no nie jest to łatwe i myślę, że no zobaczymy, czy się w ogóle da zrealizować ten park. Mam nadzieję, że tak.
No i jak to tłumaczycie mieszkańcom, którzy mówią, głosowaliśmy na ten projekt, dlaczego nie jest realizowany?
No właśnie w ten sposób tłumaczę. No niestety, no tłumaczę tak, jak w tej chwili mówię, ponieważ no nic więcej nie wiem, tak? Ja jestem w kontakcie z biurem, który ma to realizować. Jeszcze teraz tak mnie tutaj koledzy natchnęli nie tak dawno temu. Bartosz mnie natchnął, żebym jeszcze rozmawiała z Gdańskim, bo teraz się podzielił Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na Gdański Zarząd Zieleni, żebym tam jeszcze próbowała rozmawiać, żeby oni na przykład zrobili projekt i potem już tylko realizacja z tych budżetów. No ale zobaczymy, czy się z tym coś uda zrobić.
Niemal 600 projektów do budżetu obywatelskiego. To jest dużo. Miasto oczekiwałoby więcej. Katarzyna Czerniewska.
Tak, ja jeszcze właśnie chciałabym tak spojrzeć, zanim przejdziemy do poszczególnych dzielnic, których w Gdańsku jest 35. Pani redaktor wiele zestawień takich liczbowych podała. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć jasno i wprost, że tegoroczny budżet obywatelski, czyli budżet edycji 2027, jest absolutnie rekordowym budżetem obywatelskim w historii naszego miasta i kwota przeznaczona na wszystkie projekty tego budżetu obywatelskiego to bez mała 32 miliony złotych. Naprawdę jest o co powalczyć i bardzo się cieszę, że te blisko 600 osób zdecydowało się no właśnie wziąć udział w tych konsultacjach społecznych, bo tak jest definiowany uchwałą budżet obywatelski, po to, żeby właśnie sięgnąć po te pieniądze. I tak jak zawsze przypominam, że pamiętajmy, że budżet obywatelski to nic innego jak część całego budżetu miasta Gdańska, o którego wydatkowaniu można powiedzieć, że zawsze decydują mieszkańcy, tylko że w większości w sposób pośredni, ponieważ w wyborach samorządowych wybierają radnych, a następnie radni w grudniu corocznie na sesji budżetowej decydują o przeznaczeniu środków w ramach całego budżetu miasta Gdańska. Natomiast budżet obywatelski jest tą dokładnie częścią całego budżetu miasta Gdańska, o wydatkowaniu którego mogą bezpośrednio mieszkańcy decydować i co więcej, nie ma tutaj żadnej granicy wieku. Zarówno jeśli chodzi o składanie wniosków do budżetu obywatelskiego, jak i samo głosowanie na poszczególne projekty. Dlatego ja zawsze bardzo gorąco zachęcam wszystkich Państwa, bo to jest ten moment, gdzie możemy wziąć sprawy w swoje ręce i tą demokrację praktykować w sposób absolutnie bezpośredni. Tak więc rekordowy budżet obywatelski miasta Gdańska, blisko 32 miliony, z których zgodnie z uchwałą 80% tej kwoty jest przeznaczone na realizację właśnie projektów dzielnicowych, czyli 25 milionów złotych zostanie przeznaczone na realizację budżetów w dzielnicach. Natomiast pozostała kwota to projekty ogólnomiejskie. Nawiązując do tego, o co pani redaktor pytała przewodniczącą Strzelczyk, z chwilą, kiedy dany projekt zostanie wybrany w głosowaniu, on niejako zyskuje taką klauzulę wykonalności, bezwzględnej wykonalności. Może nie natychmiastowej, choć zgodnie z uchwałą mają to być projekty, których realizacja może się zamknąć w trakcie jednego roku, można to przedłużać do 2 lat. Natomiast wciąż mierzymy się z różnymi trudnościami wynikającymi jeszcze z tych czasów związanych z wojną z Ukrainą, kiedy trzeba zamawiać różne materiały do wykonania, z różnymi uzgodnieniami. Projekty są często bardzo skomplikowane i dlatego z tego biorą się te różne przedłużenia w realizacji, ale przedłużenia, a nie odstąpienia. Dlatego, że tak jak mówiłam, w momencie wybrania danego projektu, kiedy ten projekt zostaje projektem zwycięskim, otrzymuje absolutnie tą klauzulę bezwzględnej wykonalności. Tak więc wszystkie zostaną wykonane. Jest rzeczywiście to kwestią czasu.
No, ale są projekty, które od kilku lat, mamy takie przykłady, nie są realizowane. Ostatnio nawet portal Moja Orunia pisał między innymi o projekcie z 2021 roku. Chodziło o tor rowerowy. Oczywiście tam urzędnicy tłumaczą, że to jest kwestia uzgodnień, trwają prace projektowe Parku Południowego i linii PKM. No i to jest jakieś wytłumaczenie, ale też są takie projekty, na przykład Park Przemian Foruni Górnej z budżetu obywatelskiego 2021 i 2022 i okazało się, że to jest teren zalewowy. I o ile, wiadomo, jesteśmy w stanie zrozumieć to, że są jakieś po drodze perturbacje dotyczące, nie wiem, projektów, materiałów i tak dalej, no to już chyba na etapie weryfikacji takie projekty, skoro wiemy, że to jest teren zalewowy albo konserwator się może nie zgodzić, no to czy takie projekty na etapie weryfikacji nie powinny być już odrzucane?
No właśnie i tu dotykamy ciekawego tematu, dlatego że z tym zagadnieniem próbowaliśmy sobie poradzić na niedawnej sesji Rady Miasta Gdańska, kiedy trochę zmieniliśmy naszą uchwałę regulującą zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego i zmieniliśmy właśnie w taki sposób, żeby tego typu sytuacji, o których pani redaktor wspomina, uniknąć. Czyli żeby uzupełnić zespół konsultacyjny, a tutaj wspomnę, że zespół to jest to gremium, do którego teraz właśnie trafią wszystkie zgłoszone przez wnioskodawców projekty. Właściwie nie wszystkie, tylko te, których zasadność została zakwestionowana. Zespół konsultacyjny będzie oceniał, czy można przywrócić się do głosowania, czy też nie. Teraz chodziło nam o to, taka była idea tej zmiany, o którą zresztą postulowała pani dyrektor Biura do Spraw Rad Dzielnic i Budżetu Obywatelskiego, pani dyrektor Sylwia Betlej, żeby uzupełnić skład zespołu o większą liczbę urzędników. Właśnie dlatego, żebyśmy w sposób na bieżąco mieli dostęp do takich informacji, żeby móc konsultować na przykład z Gdańskimi Wodami, z Polskimi Wodami, z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, bo na przykład taki był kazus projektu zgłoszonego niegdyś dotyczącego tężni solankowej. Okazuje się, że został zgłoszony w obszarze, który musi być skonsultowany i uzgodniony z właśnie Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. I chodzi teraz o to, żeby w składzie tego zespołu było więcej osób, które będą miały tą techniczną, urzędniczą wiedzę, że do realizacji danego projektu należy zasięgnąć uzgodnienia, opinii organów często zewnętrznych, nie tylko jednostek miejskich, bo z tym jesteśmy w stanie jak najbardziej sobie poradzić, żeby później na etapie już realizacyjnym, kiedy projekt zostanie dopuszczony do głosowania, zostanie projektem zwycięskim, żeby później nie napotkał tych formalnych trudności, bo to są te projekty, które się tak przedłużają, wynikają właśnie dokładnie z tego, że na etapie weryfikacji, tak jak tu jesteśmy, wszyscy byliśmy albo jesteśmy nadal członkami zespołu konsultacyjnego, uwierzcie Państwo, że zawsze przyświecała nam taka idea, żeby jak najwięcej tych projektów dopuszczać, bo wychodzimy z założenia, że jak mieszkańcy zadali sobie trud, żeby ten projekt zgłosić, że mają fajną inicjatywę, zresztą nie musi być fajna, ona nie podlega ocenie w kategoriach fajności, jeśli chodzi o zespół konsultacyjny, to ta ocena odbywa się w głosowaniu, to zawsze staliśmy na takim stanowisku, żeby jak najszerzej te zgłoszone projekty dopuszczać, żeby dyskusje z jednostkami miejskimi praktycznie zawsze obracały się wokół tego tematu, jak to zrobić, żeby ten projekt jednak dopuścić, może trochę zmienić zakres, jeśli wnioskodawca się zgadzał, ale żeby one jak najbardziej były dopuszczone do głosowania. I temu miała służyć właśnie ta niedawna zmiana w uchwale.
Jan Perucki, pan jest zadowolony z tych projektów, które u pana akurat w dzielnicy z budżetu obywatelskiego były do tej pory realizowane?
Jestem szczęśliwy, ponieważ mieszkańcy nie dali się zwieść. Niestety ta taka brunatna fala narodowców chciała obrzydzić w Gdańsku budżet obywatelski, natomiast mieszkańcy stwierdzili, że wierzą w budżet obywatelski. Blisko 600 propozycji, projektów w ramach właśnie budżetu obywatelskiego pokazuje skalę zainteresowania naszymi konsultacjami społecznymi. Mieszkańcy chcą wziąć odpowiedzialność na swoje barki i najlepszą właśnie odpowiedzią jest wartość tych projektów. Ale my nie chcemy iść na rekord. To znaczy nam nie zależy, żeby tych projektów było jak najwięcej, tylko żeby te projekty były oczywiście możliwe, jakościowe, żeby każda złotówka, bo to jest oczywiście część budżetu miasta, to nie jest nic innego. To jest część budżetu miasta pod nazwą, pod hasłem, społecznym hasłem budżetu obywatelskiego, ale no chcemy każdą złotówkę jak najbardziej racjonalnie, efektywnie wydać, aby ona w tej codzienności pomagała mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta. Więc oczywiście ta aktywność społeczna niezmiernie cieszy, ale też będziemy teraz bardzo mocno, odwołując się do już padłych tutaj słów podczas naszej rozmowy, będziemy też przypatrywać się tym zgłoszonym propozycjom, bo chyba wszyscy tutaj zgromadzeni w studio radiowym będziemy jednym głosem mówić, że nie ma gorszej rzeczy, aniżeli projekt został zakwalifikowany do głosowania, wygra, uzyska poparcie mieszkańców, a następnie z uwagi na jakieś perturbacje administracyjne miałby nie zostać zrealizowany. Więc ta klauzula faktycznie wykonalności, ta gwarancja wykonalności jest dla nas najważniejsza pod kątem budżetu obywatelskiego i co do zasady niezmiernie dobrze się wywiązujemy. Też zagęściliśmy siatkę urzędników, którzy są oddelegowani do konkretnych działów, którzy byli in front of us podczas tej całej procedury zgłaszania projektów, to znaczy każdy mieszkaniec mógł w temacie placu zabaw, boiska, jakiegoś projektu społeczno-kulturalnego, budowy kawałka drogi i tak dalej, skonsultować swoje zamierzenie pod kątem wyceny, pod kątem właśnie tego, czy mój pomysł jest zgodny na przykład z miejscowym planem zagospodarowania, no bo jednak bądź co bądź musimy się w granicach prawa zmieścić. Ale oczywiście inwencja twórcza mieszkańców bardzo pozytywnie, to co zapowiadałem i promowaliśmy tą całą procedurę zgłaszania projektów bardzo pozytywnie nas zaskoczyła.
A czy w Osowej są jakieś projekty, które przeciągają się, które nie zostały dotychczas zrealizowane, na które czekacie? Bartosz Stefański.
Oczywiście, że tak. Trochę tutaj uzupełnię, pozwolę sobie odpowiedzieć też do pani radnej Czerniewskiej i do Janka Peruckiego, że ten zespół konsultacyjny, który mamy, on nie ma za zadanie przywracać projekty. On ma zadanie oceniać ich, że tak powiem, możliwość realizacyjną pod względem gospodarności. Tutaj, jeżeli chodzi o powiększanie zespołu, o dodatkowych urzędników, no z punktu widzenia wielu rad dzielnic jest to coś bezsensownego i sprzecznego, bo tak naprawdę etap weryfikacji polega na tym, żeby urzędnicy się wypowiedzieli, czy coś jest możliwe do zrobienia, czy nie, więc poszerzanie tego zespołu konsultacyjnego, dodatkowe głosy, gdzie urzędnicy mogą po raz drugi oddać swój głos tak naprawdę, w momencie, gdzie rozmawiamy o gospodarności, a nie o przywracaniu projektów, no jest takie, no z naszej perspektywy trochę niepotrzebne, bo tak urzędnicy już i tak z nami byli na tych spotkaniach zespołu konsultacyjnego, więc no my uważaliśmy, że to jest zbędne, bo ten zespół przecież po prostu dobrze działał, więc nie widzieliśmy takiej potrzeby. Ale jeżeli chodzi o projekty, no to mamy takie projekty, chociażby park wytchnieniowy w Osowej. To jest taka jedna przestrzeń, gdzie chcielibyśmy wesprzeć osoby zależne i także ich opiekunów, żeby mieli takie swoje miejsce, gdzie będą czuć się po prostu bezpiecznie. No i jeżeli dobrze liczę, to ten projekt ma już dobre 5 lat. Tak plus minus. Ale tutaj mamy więcej perturbacji. Mieliśmy problemy z wyceną, ponieważ przesuwaliśmy realizację każdego roku. Ceny rosły, wiadomo, była wojna. Rosły ceny materiałów, ceny pracy, więc jakby nasz budżet, który przeznaczaliśmy co roku, bo ten projekt wygrywał chyba 3 razy, też był jakby wzbogacany środkami z Rady Dzielnicy, do dyspozycji Rady Dzielnicy z budżetu, no to kończył się przetarg na tym, że i tak miasto Gdańsk dołożyło do tego projektu jeszcze dodatkowe środki i tak naprawdę park, który miał kosztować, i to też jest ważne, 450 tysięcy zakończy się w 1 000 000 zł, więc ta cena jest naprawdę dużo wyższa, a jesteśmy na etapie cały czas projektowania, ponieważ poprzedni projektant niestety musiał opuścić projekt ze względów jakby pracy, której nie wykonał. Więc tak, są takie projekty, a jeżeli chodzi o to przeciąganie się, to też chciałbym tylko uzupełnić, że tutaj też jest problem krótkiego czasu weryfikacji, bo my rozmawiamy o inwestycjach także dużych. Mamy inwestycje za 1 000 000–2 000 000 zł. Chociażby taki rowerowy Górny Taras Gdańska, który razem w kilka dzielnic promujemy w mieście od kilku lat i wygrywamy. Chyba 2 lub 3 edycje udało nam się wygrać. Ale za każdym razem ten etap weryfikacji trwa bardzo długo i zawsze są jakieś takie jeszcze brakujące fragmenty, które po ewentualnej wygranej dopracowujemy, no bo nie ukrywajmy, nikt nie jest w stanie w przeciągu około 2 miesięcy ocenić projekt tak rzetelnie, żeby powiedzieć, że od A do Z jest przejrzany i wykonany. Był taki projekt chyba wieży widokowej w Oruni Święty Wojciech Lipce, który zwyciężył, ale nie doszedł do skutku właśnie ze względów takich przygotowawczych, że nie do końca wykonano pełną pracę nad tym projektem. Nie oceniono go poprawnie, ale on się przyjął. I myślę, że tutaj trzeba byłoby też na to spojrzeć, że ta ocena wymaga po prostu takiego głębszego spojrzenia i to też powoduje, że potem mamy te problemy. Tak jak mówię, o konserwatorze, tak? No tu takie drobnostki decydują.
O tych problemach porozmawiamy po krótkiej przerwie. Strefa samorządowa. Witamy po przerwie. Dzisiaj w audycji, przypomnę, rozmawiamy o budżecie obywatelskim. W studiu są radni miejscy i dzielnicowi Katarzyna Czerniewska, Elżbieta Strzelczyk, Jan Perucki i Bartosz Stefański. Letnica, Elżbieta Strzelczyk, o ad vocem o niezrealizowanych inwestycjach.
Tak. Ja chciałam powiedzieć też o tym zespole konsultacyjnym, dlatego że to była niezgodność pomiędzy radnymi miasta a radami dzielnic, jeżeli
chodzi o powiększenie. Tak, przypomnijmy, że w zespole konsultacyjnym był 1 urzędnik, teraz jest 5.
To znaczy w ogóle było 7 osób, z tego było 3 radnych miejskich, 2 przedstawicieli z rad dzielnic i chyba 2 osoby z organizacji pozarządowych, tak? I 1 osoba, to znaczy Sylwia Betle jako dyrektor Biura do Spraw Współpracy z Mieszkańcami i Budżetu Obywatelskiego. I według nas był to bardzo dobry zespół, dlatego że, no, to znaczy oczywiście zdarzały się takie projekty, jak tutaj wcześniej mówiliśmy, które nie były realizowane, ale nie wydaje mi się, żeby to było z tego powodu, że za mało urzędników było w tym zespole konsultacyjnym. Dlatego, że jest, to znaczy event, ten, te wszystkie projekty, wtedy kiedy są zgłoszone, przechodzą weryfikację, czy są możliwe do zrealizowania. I w tym to jest kilka miesięcy, mają urzędnicy wszystkich wydziałów na to, żeby te projekty sprawdzić. I oczywiście zdarza się, na przykład to jest dosyć duża pula od projektów, które są odrzucane w trakcie weryfikacji. Oczywiście potem mieszkańcy mają prawo się odwołać i zespół konsultacyjny zajmuje się dokładnie tylko tymi projektami, od których się ktoś odwołuje. I zawsze była taka, nam przyświecał taki cel, wszystkim nam, ponieważ to wszyscy na jakimś etapie byliśmy w tym zespole konsultacyjnym, żeby dopuszczać jak największą ilość projektów do głosowania. Ale oczywiście, jeżeli jest coś niemożliwe do zrealizowania, na przykład, jak jest tutaj, wcześniej koledzy mówili, że jest na terenie zalewowym jakiś taki projekt, który na przykład nie jest to zbiornik retencyjny, tylko jest to coś innego, no to oczywiście powinien zostać odrzucony na etapie weryfikacji. No, wszystkie urzędy mogą ten projekt weryfikować, tak? I to jest w tym momencie błąd urzędników, że oni ten projekt dopuścili, bo gdyby ktoś potem zespołowi konsultacyjnemu przedstawił informację, że nie może być dany projekt zrealizowany z tego i z tego powodu, no to jest oczywiście głosowanie i nie robi się tego na siłę, wbrew logice, tak, wbrew temu, co można zrealizować na danym terenie, tylko wszyscy jesteśmy rozsądnymi ludźmi, więc ja uważam, że to zwiększanie tego zespołu, powiększenie o tych 5 urzędników, to...
Powiększenie o 4, do 5.
Przepraszam, do 5, tak, zgadza się. Do 5, no to jest bezprzedmiotowe według mnie, bo zespół konsultacyjny działał bardzo dobrze w tamtym składzie, w jakim był.
Tak i ja Karocki, tylko uzupełnię, bo Katarzyna nadal te pozostałe, żebyśmy też wszyscy mieli jasność, pozostałe osoby zostały w tym zespole. To nie jest tak, że teraz będą tylko członkami zespołu konsultacyjnego urzędnicy. Czyli nadal są tam 3 osoby, 3 radnych miejskich, nadal 2 przedstawicieli rad dzielnic i 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Chodziło o to, że żeby... z głosem, żeby możliwość głosowania na posiedzeniach zespołu konsultacyjnego miało więcej osób reprezentujących urząd miejski, ale nawet jak je sobie teraz sumujemy, to one nadal nie są w stanie, no, w cudzysłowie, przegłosować wszystkich pozostałych. Natomiast ja również chciałam uzupełnić wypowiedź przewodniczącego Stefańskiego, ponieważ zespół, literalnie uchwała brzmi tak, że zespół do zadań zespołu konsultacyjnego należy ocena projektów, owszem, pod kątem gospodarności, ale również celowości. I ta celowość jest rozumiana dosyć szeroko. Na pewno jako relacje wyobrażonych efektów do tych nakładów, nie tylko środków, ale również różnych zadań, ale również jako zgodność z różnymi politykami miejskimi, czy też uwarunkowaniami, o których my na przykład jako radni, czy to miejscy, czy dzielnicowi, czy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, nie zawsze mamy po prostu wiedzę, nie zawsze mamy ich świadomość. I o to chodziło, żeby urzędnicy, którzy owszem, weryfikują to, co się dzieje właśnie teraz w tej edycji 27 roku, weryfikują teraz te projekty, ale jeśli wnioskodawcy dadzą odmowę realizacji danego projektu, na przykład ze względu na obiektywne kryterium zalewowości danego terenu. Natomiast wnioskodawca nadal ma możliwość odwołania się od tej decyzji i jak się odwoła, to wtedy to odwołanie rozpatruje zespół konsultacyjny. Na zespole konsultacyjnym byli dotychczas przedstawiciele Urzędu Miejskiego, ale mieli możliwość wypowiadania się, wytłumaczenia nam, członkom zespołu, swoich racji, ale nie mieli możliwości głosowania. W tej chwili będą mieli możliwość zagłosowania na równi z pozostałymi członkami zespołu konsultacyjnego. Na tym polegało to wzmocnienie zespołu.
Jan Perucki.
Ja tak się zastanawiam, czy radiosłuchacze nadążają nad tymi szczegółami, nad którymi
dużo
dyskutujemy,
bo
idea budżetu obywatelskiego jest przepiękna, a my rozmawiamy w dużej mierze o technikaliach, w skrócie, żeby państwo wiedzieli w ogóle, gdzie są te ręce, gdzie jest głowa i jaki
tak jest
głos
zamysł. Tak jest, głos w bo de facto koniec końców mieszkańców interesuje to,
tak,
czy projekty są realizowane,
szanowni
czy
państwo,
nie.
Wprowadziliśmy do zespołu konsultacyjnego 4 urzędników, merytorycznych urzędników, którzy każdy, czy to inżynier, czy osoba gdzieś zajmująca się sprawami edukacyjnymi, społecznymi, którzy merytorycznie będą dyskutować razem z nami, z przedstawicielami zespołu konsultacyjnego i przede wszystkim będą mieli prawo głosu. Bo o co chodzi? Chodzi o odpowiedzialność, że projekt, to co trochę będę się powtarzał, że państwo składają projekt, następnie projekt przechodzi weryfikację, zostaje poddany pod głosowanie, zdobywa zaufanie mieszkańców Gdańska, a następnie musi być zrealizowany. I o to wszystko chodzi. My mamy bogate doświadczenie. Patrzę w lustro, trochę włosów już mniej mam. 14. edycja budżetu obywatelskiego. Naprawdę wiemy, co robimy i robimy to bardzo, ale to bardzo dobrze. I powtórzę się. To świadczy o aktywności mieszkańców, że znowu blisko 600 projektów. Natomiast chcemy, żeby tylko te projekty przystąpiły do procedury głosowania, które faktycznie zrealizujemy, które będą cieszyły oko, będą współgrały z naszą gdańską codziennością.
My też co roku poddajemy się takiej autoocenie, autorefleksji, dlatego że każda edycja budżetu obywatelskiego podlega ewaluacji, z której wyciągamy wnioski. I jak spojrzeć na te 13 edycji, to tych zmian było już naprawdę sporo. Dlatego też chcemy zobaczyć, jak będzie funkcjonował ten zespół w nowym składzie. Jeśli rzeczywiście miałoby się okazać, że no nie wiem, tych projektów być może jest dopuszczanych mniej, że jest jakaś tutaj skokowa zmiana, którą ocenimy, że jest zmianą niekorzystną, to nie widzę problemu, żeby po prostu z tych, no gdyby tak się okazało, nietrafionych zmian się po prostu wycofać. Każda edycja budżetu obywatelskiego podlega ewaluacji.
I koniec końców ważne, żeby te projekty, jak powiedział radny, były realizowane, bo też chyba frustracja w niektórych dzielnicach, niektórych autorów projektów jest dosyć spora. Słuchajcie, teraz przechodząc tak płynnie, chciałam porozmawiać jeszcze o kompetencjach rad dzielnic, bo w lutym dzielnicowi radni oraz urzędnicy spotkali się w kancelarii prezydenta. Tam byli przedstawiciele 28 z 35 gdańskich rad dzielnic. To było takie spotkanie, troszkę pożalenie się chyba radnych dzielnicowych na to, że mają za słabe kompetencje, ale też rozmawiano o rozwiązaniach takich systemowych, które mogłyby wzmocnić Radę Dzielnic. Letnica Osowa, byliście w Warszawie na tym spotkaniu? Elżbieta Strzelczyk.
Tak, ja byłam z dwoma kolegami, to znaczy jeden z nieformalnego, bo taki nieformalny zespół się jeszcze zawiązał w Gdańsku do spraw reformy Rad Dzielnic, który działa tak zupełnie równolegle i w zasadzie to dzięki nim to spotkanie doszło do skutku w kancelarii pana prezydenta. Natomiast to było takie spotkanie, które w zasadzie to nie chodziło o pożalenie się, tylko chodziło o to, żeby się zastanowić, czy można wypracować jakieś rozwiązania w skali kraju, rozwiązania ustawowe, które by w jakiś sposób spowodowały, że rady dzielnic mogą działać wszędzie na podobnych zasadach. Tak myślę, że to taki był główny cel, dlatego że my możemy w tej chwili zaobserwować, że na przykład w Gdańsku rady dzielnic prawie nie mają nic do powiedzenia. To jest tak, że nasze opinie, albo się w ogóle nie zasięga naszych opinii wtedy, kiedy należy, tak jak zgodnie ze statutem, ewentualnie, jeżeli nawet się zasięga naszych opinii, to bierze się pod uwagę tylko wtedy, kiedy to pasuje urzędnikom miejskim do ich celów. Czyli jeżeli jest to zgodne z ich założeniami, to wtedy się te opinie bierze pod uwagę. A tak na przykład, jeżeli chodzi o jakieś zmiany w komunikacji, to na przykład się tego nie bierze pod uwagę. Jeżeli chodzi o odpowiadanie na nasze uchwały, też na przykład nie dostajemy odpowiedzi. Więc jest mnóstwo takich rzeczy w Gdańsku, które no, nie grają. I jeżeli chodzi o porównanie na przykład z innymi radami dzielnic czy osiedli, bo to zależy od miasta, to się różnie nazywa, to zupełnie inną ważkość mają te rady w innych miastach i mają duży wpływ na swoje dzielnice. Jeszcze tutaj muszę zaznaczyć, że w Gdańsku, co pokazuje Gdańsk? Gdańsk pokazuje, że rady dzielnic są coraz mniej ważne. Dlaczego? Dlatego, że na przykład budżet obywatelski mamy w tym roku już tam 31 i 659 tysięcy do realizacji. To jest wartość projektu, która może być zrealizowana w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o budżety dzielnic, to jest 6 milionów złotych dla wszystkich 35 dzielnic. I to jest naprawdę, to są naprawdę, szczerze powiedziawszy, tak patrząc na miasto, który budżet chyba ponad 6 miliardów, tak? Czyli to jest jeden promil budżetu na budżety rad dzielnic. I to jest naprawdę bardzo mało i to w zasadzie to pokazuje, jak ważne są rady dzielnic.
Bartosz Stefański, pan uważa, że też macie zbyt małą decyzyjność?
Zdecydowanie tak. Myślę, że to spotkanie u pana prezydenta Karola Nawrockiego pokazało nam jedno, bo my oczywiście się znamy w dzielnicach i rozmawiamy, ale to pokazało nam jedno. Wszyscy mierzymy się dokładnie z tymi samymi pewnymi problemami. Z problemami braku decyzyjności, komunikacją, która nie jest na najwyższym poziomie. I przyznam szczerze, że ja jestem już długo w Radzie Dzielnicy w mojej osowej i niestety z roku na rok, z kadencji na kadencję ta ważność Rady Dzielnic po prostu się obniża, spada. Jest, ta jakość współpracy jest coraz słabsza. Nie wiem tak naprawdę, z czego to wynika, ale no, warto to podkreślić, to co tutaj powiedziała Ela, że chcielibyśmy też jakby popracować nad tą ustawą o samorządzie gminnym, bo tutaj mówiliśmy o budżecie obywatelskim. Budżet obywatelski ma więcej zapisów w ustawie niż jednostki pomocnicze, co jest jak dla mnie bardzo, bardzo dużą ciekawostką. A też u siebie nazywamy je dzielnicami, w innych miastach to mogą być osiedla, jeszcze jakieś inne wspólnoty, tak aby ominąć ustawę. I też mamy różne możliwości, chociażby w Gdyni. Tak? Mamy kancelarię, mamy obsługę, mamy zupełnie inne funkcjonowanie, inne budżety, więc jakby dla mieszkańców nawet gmin jest to niezrozumiałe, dlaczego u nas jest tak, a u kogoś jest inaczej. Wydaje mi się, że należałoby zwiększyć kompetencje rad dzielnic, ale nie mówimy tutaj o takim przykładzie jak chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Kraków. Tam oni robią tak naprawdę za urzędników, bo tam są wręcz urzędy, tam oni decydują o inwestycjach za kilka milionów złotych. My nie chcemy być urzędnikami, bo rady dzielnic, to warto podkreślić, wszystko robią w wolnym czasie. My poświęcamy swój prywatny czas po godzinach naszej pracy zawodowej, więc wszystko robimy, że tak powiem, za darmo. Robimy to społecznie i chcielibyśmy, aby ten poświęcany przez nas czas był po prostu zauważany. Taka prosta rzecz, ale dla nas ostatnio na topie w kilku dzielnicach nawet nie jesteśmy w stanie poprosić miasta o to, żeby wspomogło nas w sprzątaniu naszych siedzib. No, ja nigdy nie widziałem, żeby pani przewodnicząca Agnieszka Owczarczak czy którykolwiek z radnych miasta zamiatał, biegał z mopem. No my musimy niestety, bo miasto nie uznaje czegoś takiego jak wspomaganie społeczników. No to jest troszkę przykre, może i śmieszna sprawa, tak? Ale no nikt sobie, że tak powiem, nie biega w swoim wolnym czasie. Wymaga się od nas opiniowania, tworzenia uchwał, sprawdzania pod kątem prawnym, prowadzenia budżetów, wydawania środków, wyważania faktur. Mamy konsultować budżet obywatelski, konsultować z mieszkańcami nasze budżety. Mamy przekazywać informacje z Urzędu Miasta, spotykać się z jednostkami, najlepiej w godzinach naszej pracy oczywiście. Więc tych zadań jest mnóstwo, naprawdę przepotężnie, a tak naprawdę, tak jak wspomniała Ela, nasze wnioski kończą tak naprawdę, można zakończyć zdaniem, ale wasza rola jest tylko opiniotwórcza, pomocnicza i my możemy się tym podpierać. Myślę, że tutaj ta kwestia jest do przedyskutowania. My nie musimy mieć miliona złotych budżetów, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nasza decyzja miała jakiekolwiek odzwierciedlenie w politykach i planach miejskich, typu jeżeli budujemy nowe ulice, mamy plany modernizacyjne, chodników, budowy oświetlenia, to żeby było tak, że każda dzielnica czuje się równa wobec pozostałych dzielnic, bo może się zdarzyć tak, że ulica w Osowej znajduje się na przykład na pozycji setnej, na 500, tak? Czy możemy zrobić coś, żeby ta ulica była w pierwszej, nie wiem, 15, żeby tak raz na dwa lata, bo wiadomo, że budżet z gumy nie jest, tutaj wszyscy o tym doskonale wiemy, więc chociaż, żeby raz na dwa lata coś z takich programów się odbywało.
I tu pytanie do radnych miejskich, czy coś można zrobić? Pewnie można zrobić, żeby zwiększyć kompetencje tych rad dzielnic, bo one już o to apelują od lata, skoro nie są brane pod uwagę nawet ich zdanie, nie jest brane nawet ich zdanie dotyczące miejskiej komunikacji, no to po co rady dzielnic?
Drodzy Państwo, w Gdańsku z naszymi partnerami, a Rady Dzielnic uważamy dokładnie za partnerów miasta Gdańska, chcemy pracować w sposób systemowy, systematyczny i z rozmysłem i dlatego już od kilku lat funkcjonują spotkania pani prezydent w formule kolegium prezydenta z przewodniczącymi zarządów dzielnic. Funkcjonują spotkania organizowane niegdyś przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, teraz po podziale Gdański Zarząd Zieleni. Funkcjonują w sposób systematyczny, regularny. Tam są zgłaszane potrzeby cóż powiedzieć, najwyższych władz naszego miasta, a nie tak jak jednorazowo, incydentalnie odbyło się to w Pałacu Prezydenckim tylko dlatego, że akurat taka była koniunktura polityczna. Ubolewam, że uczestnicy tego spotkania od pana prezydenta Polski usłyszeli, że następne spotkanie odbędzie się, ale nie z nimi, tylko z sołtysami, dlatego że teraz planuję już inną inicjatywę.
No, ale będzie też chyba sprawa omawiana na Związku Miast.
Rozumiem, przyjmuję do wiadomości, że chodzi o zmiany ustawowe.
Tak, ale chodzi tutaj w mieście, tak? O tutaj zwiększenie kompetencji.
Tutaj w mieście. Problem dostrzegliśmy już w poprzedniej kadencji, kiedy powstał zespół kierowany przez radnego Karola Ważnego do spraw reformy jednostek pomocniczych. Te statuty zostały zmienione. Tak jak to przy tego
tak,
typu
ale wówczas
operacjach
też, przepraszam, radni mówili, że ich kompetencje są ograniczane. Pamiętam.
Ja dodam że zuby jako Rady Dzielnic złożyliśmy ponad 500 uwag do tych statutów. Ani tak, jedna nie została przyjęta.
Ja tylko chcę powiedzieć, że poza tymi rozwiązaniami systemowymi, o których wspomniałam, jak spojrzymy choćby na ten bieżący tydzień, dzisiaj jest piątek, ale w tym tygodniu odbyły się 3 potężne spotkania z mieszkańcami, o które wnioskowały Rady Dzielnic. 2 z nich odbyły się w poniedziałek. Jedno w Nowym Porcie dotyczyło partnerstwa publiczno-prywatnego i było kolejnym z serii spotkań dotyczących tego właśnie projektu. Mimo, że już szereg ich się odbyło, ale władze miasta przystały na organizację kolejnego, bo takie było zapotrzebowanie zgłaszane przez Rady Dzielnicy. W tym samym czasie odbywało się spotkanie na Wyspie Sobieszewskiej dotyczące organizacji Światowego Zlotu Skautowego Jamboree. Dokładnie ta sama historia. Kolejne z cyklu spotkania, ale było zapotrzebowanie, więc również tam przedstawiciele urzędu się zgłosili. I spotkanie wtorkowe na Olszynce, które z kolei dotyczyło planu ogólnego, mimo tego, że odbyło się już wymagane przepisami spotkanie ogólne, mimo szeregu spotkań indywidualnych, dyżurów wyznaczonych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Więc, szanowni państwo, tych spotkań jest naprawdę dużo. Ja ze swojej tylko działki powiem, że akurat w tej kadencji przewodniczę Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Przy każdorazowym rozpatrywaniu miejscowego planu zagospodarowania, kiedy pani dyrektor Biura Rozwoju Gdańska prezentuje plan, jeden ze slajdów jest przeznaczony wyłącznie na opinię Rady Dzielnicy. Ja bym sobie życzyła, żeby wszystkie Rady Dzielnic w Gdańsku, tak jak akurat Rada Dzielnicy Osowa, opiniowała te plany, które spływają, bo muszę powiedzieć, akurat z tym, ja rozumiem, że to są takie dosyć szczególne informacje, dosyć techniczne, ale bardzo bym chciała, żeby każda Rada Dzielnicy opiniowała każdy plan, który jest, no, przynajmniej na obszarze tej danej dzielnicy. Także form do współpracy i dialogu jest naprawdę bardzo dużo i one są naprawdę realizowane.
Dobra, spotkania są, pytanie, czy z tych spotkań coś wynika? Jan Perucki.
Słuchajcie, Pałac Prezydencki. Piękne okoliczności, piękne wnętrze. Grupa mieszkańców Gdańska pojechała do Warszawy, żeby spotkać się w Warszawie. Myślę, że łatwiej byłoby w Gdańsku takimi przestrzeniami, może nie tak pięknymi, dostojnymi jak Pałac Prezydencki, ale dysponujemy. To znaczy...
Dobra, ale tam o zmianach systemowych rozmawiano.
Jedno zdanie, bo z całym szacunkiem do inicjatywy rozmawiać zawsze bardzo chętnie będziemy dyskutować i rozmawiać. Natomiast to trochę jest szopka. To znaczy 2 pełnomocników z Gdańska, bo nie z prezydentem radni dzielnic się spotkali i to też nie wszystkie rady dzielnic, tylko z pełnomocnikami, którzy są mieszkańcami Gdańska na co dzień, spotkali się wszyscy w Warszawie. Oczywiście można sobie uskuteczniać wycieczki, natomiast najważniejsza jest dyskusja i później wnioski płynące z tej dyskusji. I teraz kolejno. Jeżeli chodzi o reformę rad dzielnic, my taką przeprowadziliśmy w zeszłej kadencji. Oczywiście reforma nie kończy dalszych rozmów, dalszych zmian, modyfikacji, planów jazdy. Wszyscy radni dzielnic, kandydując do kolejnej, bo niektórzy ponownie kandydowali, niektórzy po raz pierwszy, znali zakres kompetencji, wiedzieli, na co się piszą. Mam taką przynajmniej nadzieję. Jeżeli chodzi o odpowiedź ze strony rad dzielnic, to znaczy też nie chciałbym wszystkich z całym szacunkiem wrzucać do jednego worka. Natomiast 2-3 radnych w zeszłej kadencji zapowiedziało, że przygotuje swój własny projekt statutu. Jak się okazało, po pierwszym czy maksymalnie po 2 spotkaniach takiego projektu nie stworzyli, mimo gdzieś tam płonnych zapowiedzi, konferencji prasowych, że my kontrpropozycję przedstawimy radnym. My z przyjemnością na taką kontrpropozycję spojrzymy, przedyskutujemy, a następnie finalnie podejmiemy w którąś stronę decyzję, czy część tych zapisów, czy wszystkie zaakceptować. I jesteśmy dalej otwarci do dyskusji, do rozmowy, żeby zmieniać rady dzielnic, bo są ważnym głosem płynącym bezpośrednio z danej jednostki pomocniczej. Zresztą ja mówię z pozycji osoby, która jeszcze de facto nie wyszła za mocno z butów radnego dzielnicy, bo również pełniłem tą, myślę, fajną, piękną, zaszczytną funkcję.
Bartosz Stefański.
Ja tak słucham, kurczę, piękne słowa, ale od słów do czynów. Jakby była poprzednia reforma statutów jednostek pomocniczych, bo o nich mówimy, ponad bardzo duże zebranie poprzednich zarządów dzielnic, poprzednich radnych dzielnicowych, mnóstwo uwag. Wszystkie skreślone przez panią prezydent. Problem jest taki, że ten statut tak naprawdę nie został napisany dla nas. on został napisany dla Urzędu Miejskiego, ponieważ przykładowo, ja jako przewodniczący zarządu teraz muszę zarządzać dwoma budżetami, równolegle nie jednym. To kosztuje mnie mnóstwo czasu, mnóstwo pracy. To nie, ja jestem tak naprawdę, jeżeli dzisiaj na to spojrzeć, to przewodniczący zarządu dzielnicy jest... Przepraszam, może się źle porównam. Mało Aleksandro Dulkiewicz, tak? Bo my prowadzimy budżety, my przygotowujemy uchwały, sprawdzamy je pod względem prawnym, przygotowujemy razem z przewodniczącymi rady jakby harmonogram sesji, realizujemy te uchwały, realizujemy faktury i tak dalej, więc jakby mamy ogromną odpowiedzialność i chcieliśmy troszeczkę, żeby nam uprościć życie. I widzimy w innych gminach, w innych miastach, co można robić lepiej, chociażby obsługa kancelaryjna, tak? Obsługa telefonu chociażby, że jak dzwoni mieszkaniec, to my nie musimy o naszym prywatnym czasie w pracy odbierać telefonu, bo ktoś dzwoni. Są takie proste rzeczy, które można wprowadzić, usłyszeliśmy nie. I teraz te piękne spotkania z gdańskim zarządem zieleni, z gdańskim zarządem dróg, maile, które dostajemy od DRMG, to wszystko zadziało się dopiero wtedy, kiedy większość radnych po tej głośnej sprawie z Radą Dzielnicy Oliwa, która zgłosiła swoją uchwałę odnośnie samorozwiązania, tak naprawdę to zmieniło jakąś perspektywę, że miasto zobaczyło, że chyba faktycznie coś jest nie tak. Tylko chcielibyśmy z tym pójść dalej, bo statuty jednak coś regulują i chcielibyśmy poważnej rozmowy, a ostatnie spotkanie z panią prezydent, które było na kolegium przewodniczących, no 40 minut prezentacji, 10 slajdów, po czym godzina takiej dyskusji, w której w sumie nie mamy podsumowania, bo tylko spisano, jak wyglądało spotkanie, trochę za mało.
Elżbieta Strzelczyk, ale krótko poproszę.
Ja chciałam
poproszę.
Tylko jeszcze nawiązać do tego, że jeżeli chodzi o to spotkanie w kancelarii prezydenta, to ja myślę, że właśnie kancelaria podeszła do tego bardzo poważnie, dlatego że chodzi o to, żeby spojrzeć, jak w różnych miejscach działają rady dzielnic albo osiedli, tak jak to już wcześniej mówiliśmy. I to właściwie o to chodziło, tak? I dlatego niekoniecznie my się jeszcze musimy tam spotykać. Natomiast chciałam dodać do tego, co tutaj Bartosz Stefański powiedział, że, bo ja na przykład jestem pierwszy raz w kadencji rady dzielnicy i muszę powiedzieć, że gdybym się spodziewała, że moje kompetencje będą tak niewielkie, to nie wiem, czy bym kandydowała w ogóle do tej rady dzielnicy,
ja
dlatego
mam jeden
że
apel
nie
do
jest
mieszkańców.
To zgodne ze statutem. Po prostu nie bierze się pod uwagę naszych
Katarzyna
opinii.
Czerniewska.
Kochani, mówiliśmy o budżetach dzielnic i budżecie dzielnicowym w budżecie obywatelskim. Mam do was serdeczną prośbę. Obydwa te budżety zależą od liczby mieszkańców danej dzielnicy. Bardzo gorąco was zachęcamy. Meldujcie się w miejscu swojego zamieszkania. To jest realne narzędzie, które wy macie w swoich rękach, żeby zwiększyć budżet swojej dzielnicy oraz budżet w ramach budżetu obywatelskiego na wasze projekty dzielnicowe. To naprawdę nie jest trudne, mały krok, a przyłożycie się do tego, żeby wasza dzielnica mogła się po prostu szybciej rozwijać.
Bo w Letnicy jest ile mieszkańców?
Tak, około 15 tysięcy osób mieszka w tej chwili. To są dane miasta takie na podstawie zużycia. Natomiast zużycia na przykład wody czy innych tam mediów. Natomiast zameldowanych jest 3100 osób. Także niestety bardzo mało mamy przez to bardzo
więcej
mały
meldunków,
budżet.
Więcej pieniędzy.
Tak, dokładnie. Tak, zachęcamy.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Katarzyna Czerniewska.
Dziękuję bardzo.
Elżbieta Strzelczyk.
Dziękuję i wesołych świąt wielkanocnych.
Bartosz Stefański.
Dziękuję pięknie.
I Jan Perucki.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję serdecznie.
Spokojnych świąt życzymy.
Strefa samorządowa.